Mówi Paryż, Radio France International, minęła 18, sobota 3 listopada. Dobry wieczór. Witają Państwa za szyby reżyserki Andrea Kunowa i ze studia Grzegorz Dobiecki. Poza bieżącymi wiadomościami, które wybrałem dziś wespół z Piotrem Rosochowiczem, w programie proponujemy przegląd prasy pod redakcją Katarzyny Zawickiej, paryski weekend Agnieszki Kumor, porady turystyczne Sylwii Gibbs i przygotowaną przez Stefana Ligera kronikę muzyczną, a za chwilę dziennik. Tu Paryż, RFI. Prezydent Pakistanu Perez Musharraf ogłosił stan wyjątkowy na obszarze całego kraju, zawieszając konstytucję państwa. Sąd Najwyższy zareagował na to zawieszeniem dekretu o stanie wyjątkowym. Z kolei rząd odrzucił decyzję Sądu Najwyższego i mianował nowego przewodniczącego tej instancji. W sobotę wieczorem sytuacja w Pakistanie pozostawała niejasna. Rząd i parlament miałyby jednak funkcjonować normalnie. Komunikat o stanie wyjątkowym nadała w sobotę w południe pakistańska telewizja publiczna, a programy wszystkich stacji prywatnych zostały przerwane. W przekonaniu prezydenta Musharrafa stanowcza decyzja była konieczna wobec rosnącego zagrożenia islamskim terroryzmem, ale także wobec ingerencji wymiaru sprawiedliwości w politykę wewnętrzną. Według doniesień agencji Reutera i AFP w Islamabadzie wojsko otoczyło siedzibę Sądu Najwyższego. Miał się on wypowiedzieć przed 12 listopada na temat możliwości unieważnienia kandydatury Musharrafa w wyborach prezydenckich sprzed miesiąca. Jego pierwsza kadencja wygasa oficjalnie za 2 tygodnie. W Pakistanie od pewnego czasu krążyły pogłoski, że spodziewając się decyzji kwestionującej prawomocność jego ponownego wyboru, szef państwa postawi na rozwiązanie siłowe. Stan wyjątkowy wyklucza jednocześnie wybory parlamentarne zapowiedziane na styczeń przyszłego roku. Na wieść o decyzji Musharrafa pani Benazir Bhutto, była premier Pakistanu bawiąca w Dubaju, powróciła do ojczyzny. Taką wiadomość podał w każdym razie z Londynu jej rzecznik. Wcześniej pojawiały się bowiem odmienne informacje, wedle których pani Bhutto powrót do Pakistanu miała wykluczać. Jej ojczyzna, jak przypominają agencje, to mocarstwo atomowe zamieszkałe przez 160 milionów muzułmanów. Od połowy lipca przez Pakistan przetoczyła się bezprecedensowa fala przemocy. W ponad 20 samobójczych zamachach zginęło 420 osób. Najbardziej krwawy w historii kraju miał miejsce w Karachi 18 października. W dniu powrotu Benazir Bhutto, po latach spędzonych na uchodźstwie, eksplozje samochodów pułapek zabiły 139 osób. Była pani premier cudem uniknęła śmierci. Indie, od lat zwaśnione ze swym sąsiadem i również posiadające broń atomową, wyraziły ubolewanie z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego w Pakistanie. Mamy nadzieję, że ten kraj wkrótce powróci na drogę przemian wiodącą ku demokracji i stabilizacji, oświadczyło indyjskie MSZ. Stany Zjednoczone, jak powiedziała pani Rice w Stambule, bardzo żałują decyzji Musharrafa i domagają się organizacji wolnych wyborów. Londyn dał wyraz swemu głębokiemu poruszeniu. Pakistańska telewizja publiczna zapowiedziała, że prezydent zwróci się do narodu w sobotę wieczorem po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu.
Włochy przygotowują się do wydalenia tysięcy Rumunów. To pierwszostronicowy tytuł z dzisiejszego Le Monde. Tytuł opatrzony dużym zdjęciem włoskiego policjanta przechadzającego się wśród schnących prześcieradeł, bycików, brudnych butów i śmieci w rumuńskim obozowisku pod Rzymem. Jean-Jacques Bozonet pisze, że wszystko zaczęło się w Mediolanie, gdzie tamtejszy prefekt Gian Valerio Lombardi zezwolił na wydalenie kilkuset Rumunów. Na całym terytorium Włoch znajdują się według pierwszych szacunków podawanych przez francuski dziennik tysiące, dziesiątki, a nawet setki tysięcy obywateli Rumunii. Wszyscy oni podlegają wydaleniu do kraju pochodzenia, gdyż bez możliwości odwołania się można tu usuwać stamtąd wszystkich cudzoziemców, nawet będących obywatelami Unii Europejskiej, którzy, cytuję, naruszają podstawowe prawa godności ludzkiej lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Koniec cytatu. Jest to, pisze francuski dziennikarz, definicja dość mglista i którą można dowolnie interpretować. Powstała ona po tym, jak centrolewicowy rząd Romana Prodiego zadecydował o wprowadzeniu tego zaostrzenia przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego w wyniku zamordowania przez jednego z Rumunów mieszkanki wiecznego miasta. Sposób, w jaki dokonano tego mordu oraz narodowy domniemanego mordercy wzbudziła we Włoszech falę niespotykanych emocji i olbrzymiej ksenofobii wobec Rumunów, coraz bardziej widocznych na ulicach włoskich miast i miasteczek, a także przemierzających pola i wsie w słonecznej Italii. Jak czytamy dalej w Le Monde, Obecnie we Włoszech jest prawie 600 tysięcy Rumunów, z czego 100 tysięcy przyjechało do słonecznej Italii po 1 stycznia tego roku, czyli po przyjęciu Rumunii do Unii Europejskiej. Rzym był najbardziej bezpiecznym miastem w Unii Europejskiej dopóki nie przyjęto do UE Rumunii, mówi burmistrz wiecznego miasta Walter Veltroni. Rumunom przypisuje się 3/4 wszystkich przestępstw popełnionych w Rzymie. Potwierdzają to liczby. Na 10 500 aresztowań od początku tego roku 7300 dotyczy cudzoziemców, a 6000 samych Rumunów. Według prasy włoskiej aż 5000 z nich podlega prawu do natychmiastowej ekspulsji. Włochy przeszły obecnie w ręce cudzoziemców, pisze konserwatywny dziennik Il Giornale. A Le Monde w artykule tuż obok konstatuje, że europejski komisarz do spraw praw człowieka Thomas Hammarberg przed paroma dniami stwierdził, że, cytuję, na całym kontynencie europejskim znacznie ostatnimi czasy wzrosły nieprzyjazne uczucia wobec Romów, koniec cytatu. Pomimo faktu, że w zasadzie obowiązuje w Unii Europejskiej wolność poruszania się, to poszczególne państwa mogą oprzeć się na europejskiej dyrektywie zezwalającej na ograniczenie swobody poruszania się obywateli innych krajów należących do UE. O tyle, o ile przepis ten nie jest stosowany wobec państw, które zostały przyjęte do Unii w maju roku 2004, to może on zacząć obowiązywać w odniesieniu do Rumunii i Bułgarii. Wielka Brytania zresztą już o cały rok przedłużyła restrykcje, jakie obowiązują obywateli tych najnowszych członków Unii Europejskiej.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości Radia France International. W Stambule na zakończenie międzynarodowej konferencji na temat Iraku przedstawiciele państw sąsiadujących z tym krajem, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz grupy G8, przyjęli w sobotę oświadczenie, w którym zobowiązują się do wspierania wysiłków władz Bagdadu mających zapobiec temu, by terytorium irackie stało się bazą terroryzmu skierowanego przeciwko państwom ościennym. Deklaracja została podpisana w szczególnym momencie. Oto bowiem Turcja, gospodarz konferencji, zagroziła w sobotę, że podejmie działania zbrojne przeciwko rebeliantom kurdyjskim mającym swe bazy na północy Iraku. Rzecznik władz Ankary nie wykluczył aresztowania przywódców Partii Robotników Kurdystanu, PKK, głównej formacji separatystów. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, który brał udział w stambulskim spotkaniu obok m.in. Condoleezza Rice, zaapelował do Turcji, by nie decydowała się na militarną interwencję przeciwko Kurdom na terenie Iraku, bo jeszcze bardziej rozchwieje to sytuację w tym kraju. Premier Iraku Nuri al-Maliki oświadczył natomiast w Stambule, że jego kraj nie jest już zagrożony wojną domową, a fala przemocy w nim opada. Niemieccy żołnierze pozostaną na swoich pozycjach na północy Afganistanu, bo są tam potrzebni, oznajmiła w sobotę kanclerz Angela Merkel, przybywszy z niespodziewaną wizytą do Kabulu. Złożyła tę deklarację w trakcie konferencji prasowej, na której wystąpiła wspólnie z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Pani kanclerz odwiedziła niemieckie oddziały stacjonujące w tym kraju. W ubiegłym miesiącu Bundestag przedłużył o kolejny rok misję 3000 ludzi pod bronią, pełniących służbę przede wszystkim w północnym Afganistanie, regionie stosunkowo spokojnym. Niemiecka opinia publiczna jest jednak przeciwna obecności żołnierzy Bundeswehry w Afganistanie. Zginęło ich tam już 26. Oddziały niemieckie pełnią misję pokojową w ramach mandatu NATO. Według Angeli Merkel, jeśli zajdzie potrzeba, mogą one zostać przemieszczone również na południe tego kraju, gdzie sytuacja jest znacznie trudniejsza. W sobotę w wyniku eksplozji chałupniczej miny zginął tam żołnierz holenderski, już 12. z tego kontyngentu, liczącego 1500 ludzi.
Czadyjski wymiar sprawiedliwości rozpoczął pierwsze przesłuchiwania 16 Europejczyków i 3 obywateli Czadu oskarżanych o usiłowania porwania z Czadu i o pomoc przy tych usiłowaniach 103 dzieci czadyjskich. Wśród Europejczyków znajduje się, przypomnijmy, 9 Francuzów i 7 Hiszpanów. Grozi im kara od 5 do 20 lat więzienia i ciężkich robót. Wśród oskarżonych znajduje się przewodniczący organizacji humanitarnej Arche de Zoé, która wszystko zorganizowała. Eric Breton. Premier Francji François Fillon zlecił ministrom spraw zagranicznych Bernardowi Kouchnerowi oraz obrony Hervé Morin przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie organizacji humanitarnej Arche de Zoé. Z kolei znany francuski filozof Bernard-Henri Lévy oskarżył prezydenta Czadu Idrissa Déby o prowadzenie szantażu wobec działaczy humanitarnych ze stowarzyszenia Arche de Zoé. Szantażu podobnego do tego, jaki Muammar Gaddafi prowadził wobec Zachodu, posługując się bułgarskimi pielęgniarkami.
Tu Paryż, RSI. W Tbilisi przed parlamentem gruzińskim zebrało się w sobotę ponad 10 tysięcy demonstrantów, wielokrotnie mniej niż dzień wcześniej, ale ich postulaty były znacznie bardziej radykalne. Żądali mianowicie dymisji prezydenta Michaiła Saakaszwilego, zapowiadając, że będą protestować przed parlamentem aż do skutku. W piątek ponad 70 tysięcy manifestantów domagało się jedynie, aby prezydent odpowiedział na ich pytania i nawiązał z nimi dialog. Jednocześnie szef gruzińskiej opozycji zażądał rozpisania przedterminowych wyborów do parlamentu. Była to największa manifestacja przeciwko Saakaszwilemu od czasu różanej rewolucji, dzięki której 4 lata temu stanął na czele państwa. Opozycja podkreśla, że społeczność międzynarodowa, która pozytywnie ocenia działalność Saakaszwilego, nie zdaje sobie sprawy z represji, jakie spadają na jego wewnętrznych przeciwników, z instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości i z rosnącej przepaści między bogatymi i biednymi w Gruzji. Obecny prezydent chciałby doprowadzić do wstąpienia Gruzji do NATO i Unii Europejskiej. Władze oświadczyły, że żądanie rozpisania wcześniejszych wyborów jest niezgodne z konstytucją, w związku z tym odbędą się one jesienią przyszłego roku. Manifestacje przebiegały spokojnie, policja nie interweniowała. Jeden z bliskich współpracowników prezydenta zapewnił, że nie był on zaniepokojony protestami, bo, cytujemy, manifestacje zdarzają się we wszystkich krajach. To zjawisko normalne w państwach demokratycznych. Normalnie odbyła się także naprawa anteny słonecznej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS w sobotę rano w trakcie tzw. wyjścia orbitalnego. Do roboty zabrał się umiejętnie, bezpiecznie i skutecznie astronauta z amerykańskiego wahadłowca Discovery Scott Parażyński, a pomagał mu kolega Doug Willock. Mówi Paryż Radio France International, to był nasz dziennik, a teraz przegląd porannej prasy i Katarzyna Zawicka.
Francja jest głęboko poruszona aferą Arche de Zoé i to widać w dzisiejszej prasie. Le Figaro na pierwszej stronie tytułuje: narastają podejrzenia w sprawie Arche de Zoé. Coraz częściej słychać głosy oskarżające organizację o nieuczciwość, o sekciarstwo, o nadużywanie zaufania. Czy tak było rzeczywiście? Trudno teraz ocenić, jak wiadomo, leżącego kopie się najłatwiej, ale kto wie. W tym samym dzienniku znajdujemy krótką, trochę plotkarską notatkę informującą, że Ségolène Royal złożyła skargę o pomówienie na Claude'a Allègre'a, który w niedawno opublikowanej książce napisał, że kandydatka socjalistów w ostatnich wyborach prezydenckich zagroziła swojemu nieślubnemu mężowi François Hollande'owi, że nie pozwoli mu widywać się z ich wspólnymi dziećmi, jeśli pomoże on Lionelowi Jospinowi zostać kandydatem socjalistów w wyborach. Strasznie to skomplikowane, ale pokazuje, jak dalece degrengolada zżera francuską partię socjalistyczną. Kiedyś Royal i Allègre stanowili nierozłączną parę na czele Ministerstwa Edukacji. Ale dość tych plotek, przejdźmy do spraw poważnych. Goodbye Lenin, czytamy na pierwszej stronie La Croix. Niestety w gruncie rzeczy nie chodzi wcale o pożegnanie wiecznie żywego przywódcy rewolucji październikowej. 90 lat po jej wybuchu niektóre państwa rozliczają się ze swą komunistyczną przeszłością, w niektórych natomiast rośnie fascynacja jedynym słusznym ustrojem. Nawet byłe republiki sowieckie nie są w tym względzie zgodny. Głód, który na początku lat 30. dotknął ukraińskich chłopów i w wyniku którego od 5 do 7 milionów ludzi umarło, był wynikiem zaplanowanej gospodarki. Ukraina chce, aby zostało to uznane oficjalnie za zbrodnię przeciwko ludzkości. Niektóre parlamenty, w tym Polski, już taką decyzję podjęły. Status kombatantów nadano partyzantom z oddziałów UPA, które walczyły z Sowietami, niestety nie tylko, do lat 60. W Estonii zdemontowano pomnik ku czci rosyjskiego żołnierza wyzwoliciela. Jak pamiętamy, nie spotkało się to z jednoznaczną oceną estońskiego społeczeństwa. Następnej nocy wybuchły zamieszki, a Moskwa wyrażała swe głębokie oburzenie. I chociaż partia komunistyczna w Rosji ma coraz mniejsze poparcie, to duchy Lenina i Stalina nieodmiennie nad nią krążą. Putin gloryfikuje zarówno czasy carskie, jak i komunistyczne. Wydawałoby się, że to niełatwo połączyć, ale jak się okazało, Putin potrafi. To, co te dwie epoki łączy, to duma narodowa, spełnione marzenia. marzenia o wielkiej Rosji. Dlatego też Putin może jednego dnia wręczyć order Sołżenicynowi, a następnego stwierdzić, że upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą XX wieku. Może wydać zgodę na przewiezienie szczątków białego generała Denikina do jego ziemi ojczystej, trzymając jednocześnie na swym biurku po piersie Dzierżyńskiego, bo Putin chce być przedstawicielem wszystkich Rosjan, i tych z lewa, i tych z prawa. Spośród dużego dossier poświęconego miejscu komunizmu we współczesnym świecie chciałabym jeszcze kilka słów poświęcić artykułowi o komunizmie we Francji. Po wojnie była to najsilniejsza partia polityczna, która cieszyła się głosami 1/4 wyborców. W 1981 roku było nieco gorzej, bo głosowało na nią 15% uprawnionych. W ostatnich wyborach prezydenckich Marie-Georges Buffet zdobyła 1,93%, ale zdaniem Jean-Jacques'a Beckera, historyka, specjalisty od dziejów lewicy, wpływy francuskiej partii komunistycznej są we Francji znacznie większe. Widać je choćby w związkach zawodowych. Komunistyczne CGT mają ogromną siłę, którą wykorzystują przede wszystkim w czasie niezliczonych strajków. Partia wpływa również na działalność wielu organizacji i instytucji społecznych, a L'Humanité jest jedynym dziennikiem partyjnym wychodzącym na taką skalę. Antyglobaliści marzą o społeczeństwie bez klas, w którym pieniądz odgrywałby nieistotną, drugorzędną rolę. Nieustannie powtarzają, że trzeba odebrać bogatym, i z kretesem potępiają kapitalizm. Zaś francuscy intelektualiści tradycyjnie mają poglądy lewicowe o różnym natężeniu, bo po prostu innych mieć nie wolno, nie uchodzi. Drzemią w nich jeszcze hasła rewolucji francuskiej i niechęć do Stanów Zjednoczonych. I jedno, i drugie tak bliskie komunistom.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
W niedzielę pani kanclerz Angela Merkel będzie zmuszona stawić czoła rozrzutności swych rządowych sojuszników, którzy czynią zakusy na politykę oszczędności, choć ta właśnie poczyna przynosić owoce. W niedzielę odbędzie się bowiem spotkanie programowe przywódców koalicyjnych partii CDU i SPD rządzących krajem od 2 lat. Socjaldemokraci zażądali redystrybucji pierwszych korzyści płynących z tej polityki, co spotkało się z odmową pani kanclerz. Angela Merkel uznała, że decyzje takie mogłyby zagrozić ambitnym reformom gospodarczym podjętym przez byłego kanclerza Gerharda Schrödera, dzięki którym Niemcy zrównoważyły budżet. Niektórzy przywódcy CDU, pamiętający o przyszłorocznych wyborach regionalnych w 4 landach, uważają, że akurat teraz lepiej nie wypowiadać socjaldemokratom wojny na tym terenie. Zdaniem komentatorów pani Merkel również nie zapomniała swego minimalnego zwycięstwa w minionych wyborach do Bundestagu i spróbuje doprowadzić do kompromisu. Sondaże są jej jednak niezwykle przychylne. 72% według ostatnich notowań. Niemcy uważają jednak, że nadszedł czas miłych wydatków po wielu chudych latach. Lewicowy tygodnik Die Zeit jest zdania, że obywatele domagają się także poprawy opieki społecznej, a te lewicowe odruchy objęły również niektóre sfery CDU. Zdaniem tygodnika, choć Chadecja cieszy się w sondażach 10-punktową przewagą, to ona właśnie, a nie SPD, jest dzisiaj w defensywie. Niemcy stęsknili się za państwem opiekuńczym, mówi przewodnica Federacji Przemysłowców Hans Olaf Henkel, a stosunek sił w tej kwestii powoli się odwraca. Zjazd SPD, który odbył się w zeszły weekend w Hamburgu, zażądał przedłużenia okresu zasiłków dla bezrobotnych w pełnym wymiarze. Pani Merkel zgodziła się na negocjacje w tej mierze, obawiając się popularności tych żądań. Zastrzegła się jednak, że spełnić je można tylko w granicach możliwości budżetowych, co większość obserwatorów uważa za wykluczone. Co gorsza, większość ekonomistów uważa, że to właśnie redukcja zasiłków zaowocowała spadkiem bezrobocia, które w październiku wyniosło 8,2%, co stanowi najlepszy rezultat od 12 lat. Na porządku dziennym niedzielnego spotkania są jeszcze inne, podobne postulaty, którym pani kanclerz nie będzie łatwo się oprzeć. Zdaniem sekretarza generalnego CDU Ronalda Pofali, liczne decyzje podjęte przez SPD na zjeździe stanowią pogwałcenie porozumień koalicyjnych. Jego bawarski kolega z CSU, Peter Ramsauer, uznał wręcz, że lepsze byłoby fiasko tych rozmów niż ustępstwa wobec SPD.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Urodzili się w Bretanii, Pikardii, na Korsyce czy w Nantes. Dziś uważają się za Paryżan, ale z dumą podkreślają swoje prowincjonalne korzenie, zrzeszając się w stowarzyszeniach regionalnych. Dzięki nim Paryż zachowuje wypracowany od wieków wizerunek miasta, w którym mieszają się tradycje i tendencje, kolory skóry i akcenty. Wizerunek, którego symbolem stał się dynamiczny melting pot. Wedle najnowszych badań statystycznych tylko 31% Paryżan urodziło się w tym mieście. 14% mieszkańców stolicy przybyło z innego departamentu regionu paryskiego. 31% z francuskich regionów w metropolii. 1% pochodzi z regionów zamorskich, tak zwanych domtomów. I 23% to obcokrajowcy. W czasie poprzedniego naszego spotkania ze stołecznymi prowincjuszami przyjrzeliśmy się bliżej przybyszom z innych regionów Europy i świata. Dziś czas na prawdziwych prowincjuszy, czyli przybyszów z innych regionów Francji. Najczęściej wymienianą nacją paryską są mieszkańcy Auvergne. Tworzą najstarszą i najlepiej zorganizowaną społeczność. Ich dziełem jest bal musette, popularny bal z wyszynkiem, gdzie tańczyło się przy dźwiękach akordeonu, a wcześniej musette, instrumentu podobnego do dud. Skupili w swoim ręku 60% paryskich kawiarni, brasserie, hoteli i restauracji. Dodać należy, że jeszcze 20 lat temu posiadali ich 80%. Mieszkańcy Auvergne to osobna kasta. Jeszcze w XIX wieku. Ich ulubioną dzielnicą, w której osiedlali się przybywszy do stolicy, za chlebem była jedenastka w sąsiedztwie Rue de la Lappe. Nie dlatego, że mieli stamtąd blisko do dworców kolejowych Lyońskiego i Austerlitz, ale że pracowali przy wyładunku węgla z rzecznych barek na nabrzeżach Bercy. W dwunastce szybko jednak przerzucili się na sprzedaż wina i gastronomię, nałożywszy na szarą bluzę węglarzy białe fartuchy kucharzy. Żywili na przestrzeni całego XX wieku robotniczy Paryż. Mieszkańców Auvergne charakteryzuje pracowitość, uczciwość, solidarność, ośli upór i oszczędność. Dziś najwięcej ich mieszka w piętnastce i szóstce. To widomy znak życiowego sukcesu. Jak będą złe stopnie, nie będzie wakacji na Korsyce. Najgorsza kara, jaka może spotkać dziecię korsykańskich rodziców zamieszkałych w Paryżu, to Boże Narodzenie w mieście. A przecież każdy wie, że nigdzie nie jest ono tak piękne, jak na pięknej wyspie. Ile de beauté. Korsykańczyków do Paryża zawiódł zmysł praktyczny, ale serce zostawili na ojczystej wyspie. Nie wyjeżdżaliśmy z uśmiechem na ustach. Każdy wyjazd to wewnętrzne rozdarcie, mówi właściciel Villa Corse, regionalnej restauracji w piętnastce. Jedzie się, bo brak jest pracy, brak perspektyw rozwoju. Korsykańczyków przywiódł do Paryża głód, będący wynikiem katastrofalnie złych plonów w latach dwudziestych XX wieku. Sytuacja na wyspie pogorszyło zniszczenie rodzącego się przemysłu i komunikacji w czasie II wojny światowej. Sektor publiczny, urzędy państwowe otworzyły przed nimi podwoje, przyjmując w swe szeregi kolejne fale imigrantów. To długa tradycja. Już Napoleon III zasilił administrację państwową Korsykańczykami, licząc na ich lojalność. I nie zawiódł się. Jakże ironicznie wygląda na tym tle działalność dzisiejszych ekstremistów korsykańskich, którzy gros swych zamachów wymierzają właśnie w aparat państwa. Wielu zrobiło karierę w polityce. Wystarczy wymienić byłego prawicowego mera Paryża, Jeana Tiberiego, czy byłego ministra spraw wewnętrznych, Charlesa Pasqua. Najwięcej przybyszów z Korsyki osiadło w piątej dzielnicy Paryża. W tej samej dzielnicy spotykamy największe skupisko przybyszów z Limousin, regionu słynącego ze wspaniałych krów. W wieku XIX biedne bretońskie dziewczęta wyjeżdżały do Paryża, gdzie najmowały się na służbę u wielkich państwa. Ich nieco ironicznym symbolem stała się Bécassine. Dziewczyna chodząca w staromodnym białym czepku i drewniakach, brana za głupiutkie ciele, ale w rzeczywistości uparta i swój rozum mająca. Dziś Bretończycy dumni ze swej celtyckiej kultury na każdym kroku podkreślają swoją odrębność na mapie Francji. Taką samą postawę zachowują po przyjeździe do stolicy. Skupili się w czternastce i piętnastce. Montparnasse jest ich kwaterą główną. Na Fest des przy Rue de l'Ombre gromadzą się amatorzy bretońskich tańców i sympatycy misji bretońskiej. Podobnie jak Korsykańczycy nie stronią od polityki. Przedmieście Saint-Denis miało wielu bretońskich merów. Bretończycy z siódemki aktywnie włączają się w życie swej dzielnicy.
Radio du Monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Biały płaszcz romańskich świątyń okrył Francję we wczesnym średniowieczu. Klasztory i opactwa, katedry i bazyliki były wyrazem kościoła walczącego o szerzenie wiary. Były też celem pierwszych pielgrzymek. Budowano je wszędzie, ale głównie w środkowej i południowo-zachodniej Francji. Były duże, aby móc pomieścić tłumy pielgrzymów wędrujących na zachód do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Kościoły fortece o grubych murach, potężnych filarach wspierających kolebkowe sklepienie przytłaczają swym ogromem wsie, w których je budowano, takie jak Kąk, leżące na jednej z czterech dróg do Kompostelli, Via Podiensis. Wszystkie budowle romańskie nikły jednak w porównaniu z największym kościołem w Europie, bazyliką opactwa benedyktynów w Cluny w środkowej Francji. Miała 8 wież, 5 naw, 12 tysięcy kapiteli. Równać się z nią mogła tylko rzymska bazylika świętego Piotra. Musimy niestety wierzyć na słowo specjalistom i starym rycinom, gdyż bazylikę w Cluny zburzyli zagorzali antyklerykałowie zaraz po Wielkiej Rewolucji Francuskiej w końcu XVIII wieku. Zachowało się jedno ramię poprzecznej nawy i kilka kaplic. Kościół romański symbolizował swym kształtem hierarchiczne myślenie średniowiecza. Widziany od strony chóru, XI-wieczny kościół Saint-Étienne w Nevers w Burgundii przypomina piramidę. Ponad półkolami apsyd wznoszą się rozkrzyżowane ramiona poprzecznej nawy, a ponad nimi ośmiokątna wieża. Ósemka w symbolice romańskiej oznaczała chrzest. Ciekawe, że wiele wieków później, w dobie laickiej demokracji, socjalistyczny kandydat na prezydenta Francji, François Mitterrand, kazał się sfotografować na tle dzwonnicy romańskiego kościoła. Miała najwyraźniej zapewnić wyborców o jego przywiązaniu do tradycji i porządku. Prezbiterium obowiązkowo musiało wychodzić na wschód. Ornamentyka też była często wschodnia, jak na portalu kościoła Saint-Pierre w Moissac, też leżącym na szlaku pielgrzymkowym Via Podiensis, wiodącym z Puy-en-Velay do Compostelli. Na tym panonach rzeźbiono Chrystusa w glorii, apostołów i starców Apokalipsy. Na głowicach filarów częściej można zobaczyć figurki zwierząt i potworków, znaki zodiaku, wyobrażenia wiatrów i pór roku, a nawet centaury i syreny. Sztuka antyczna była nadal niewidzialnym źródłem inspiracji dla twórców romańskiego stylu. Każdy z tych kościołów ma własną, godną poznania specyfikę. Bywa nią położenie, warowny kościół Saint-Radegonde, wybudowany na skałach nad Atlantykiem, przypomina figurę na rufie okrętu. Do kaplicy Saint-Michel de Guy w Puy-en-Velay wchodzi się po 265 stopniach wyżłobionych w bazalcie. Bazylika Saint-Sernin w Toulouse ma najdłuższą we Francji nawę, 115 metrów. Warto zobaczyć polichromię bazyliki Notre-Dame du Port w Clermont-Ferrand i wspaniałe portale kościoła Saint-Foy w Conc i Saint-Pierre Moissac na południu Francji. Najwięcej romańskich kaplic i kościołów zobaczymy zwiedzając Burgundię, Auvergne, wybrzeże Atlantyku w kierunku łańcucha Pirenejów. Możemy na nie trafić przypadkiem podczas wycieczki w góry. W paryskim miasteczku architektury i narodowego dziedzictwa na placu Trocadéro obejrzymy w błyskawicznym skrócie świat architektury romańskiej i nie tylko. Ale makiety i reprodukcje rzeźb nie dają wyobrażenia o harmonii między budowlą a krajobrazem, budulcem a światłem. Harmonii, która jest być może najważniejszym składnikiem sztuki romańskiej.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Cartable et bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même,
castagne, au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir. Fleur de corail que le soleil arrose, c'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne. Trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues.
La radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Absolutna cisza morska. Ani jednej zmarszczki na oceanie pamięci, a raczej niepamięci. W konkursie na zapomnianą wielkość Dietrich Buxtehude zdobyłby bez trudu złotą palmę. 300-lecie śmierci największego kompozytora niemieckiego przedbachowskiej ery przeszło zupełnie niezauważone. Żadnych akademii, ku czci najmniejszych laurek w prasie, niemal żadnych nowości płytowych. Janowi Sebastianowi, dla którego sędziwy mędrzec z Lubeki był mistrzem, mentorem i wręcz duchowym ojcem, byłoby pewnie przykro. Być może odstrasza samo nazwisko, jest w nim coś srogiego i nordyckiego. Takoż myśli się o jego sztuce. Groźne rafy surowej polifonii wśród smętnej szarzyzny Bałtyku, które lepiej z daleka omijać. Uprzedzenia niesłuszne, albowiem w muzyce Buxtehudego więcej jest zapewne radosnego rozigrania, a mniej obsesyjnej dialektyki śmierci, grzechu, odkupienia niż u lipskiego kantora. Mistrz z Lubeki miał przy tym swoistego pecha. Przytrafił mu się na moment najgenialniejszy z uczniów i od tej pory nolens volens przeszedł do historii wyłącznie jako prekursor Bacha. Wielce to niesprawiedliwe, gdyż wystarczy poznać trochę bliżej twórczość obu kompozytorów, aby pojąć, jak wiele uczeń zawdzięcza nauczycielowi.
Thank you.
Początek kancony cedur Buxtehudego grał Michel Chapuis. Dietrich Buxtehude przyszedł na świat w roku 1637, przypuszczalnie w Holsztynie na pograniczu Niemiec i Danii. Syn organisty rychło stanie się największym wirtuozem tego instrumentu i jako 30-latek przejmie urząd głównego organisty w kościele świętej Marii w Lubece po sławnym Francu Tunderze, zgodnie zresztą ze zwyczajem poślubiając jego córkę. Dużo później, notabene w 1703 roku, sędziwy mistrz próbował będzie podrzucić jedną z trzech własnych córek dwóm młodziutkim pretendentom do urzędu, ale zarówno Matheson, jak i Händel, gdyż to oni zjawili się w Lubece, uprzejmie podziękowali, nie mając najprawdopodobniej szczególnych inklinacji do płci pięknej, o ile w ogóle była piękna w tym konkretnym przypadku. W 2 lata później przybył do Lubeki inny jeszcze 20-latek. Być może również myślał o prestiżowym stanowisku w kościele mariackim. Nic na ten temat dobrze nie wiadomo. Jest w każdym razie pewne, że przyciągnęła go żądza wiedzy i pragnienie doskonalenia się w swym rzemiośle. Młody Jan Sebastian, podwójnie osierocony w 10 roku życia, szukał też niewątpliwie ojca. Autorytet Buxtehudego promieniować musiał zaiste z wielką siłą, skoro Bach zdecydował się przebyć na piechotę 400 kilometrów dzielących Arnstadt od Lubeki. Wziął urlop na miesiąc, wrócił zaś po 4, także na piechotę, i wrócił z pewnością jako inny człowiek i inny kompozytor. Nie wiemy, co się wydarzyło podczas owych 3 miesięcy, jakie 20-letni Johann Sebastian spędził u boku 68-letniego mistrza. Nie zachowały się żadne dokumenty. Niemal wszystkie lubeckie archiwa uległy zniszczeniu podczas bombardowań w 1942 roku. W pasjonującym eseju zatytułowanym Spotkanie w Lubece znakomity Gilles Cantagrel, autor najpiękniejszej bodaj książki o Bachu, Młyn i rzeka, popuszcza wodze fantazji, usiłując sobie wyobrazić, co też wówczas wydarzyć się mogło. Cantagrel, który w odróżnieniu od innych 300-lecia nie przegapił, publikując w tym roku obszerną biografię Dietricha Buxtehudego, nadał temu epizodowi formę opowieści o wtajemniczeniu, czy jak kto woli, podróży inicjacyjnej. Łatwo zresztą zrozumieć, dlaczego młody Jan Sebastian tak długo ociągał się z opuszczeniem kościoła świętej Marii w Lubece. Podpatrywanie sztuczek niedościgłego organisty było już wystarczającym argumentem, ale na przekór obiegowej opinii Buxtehude był artystą i człowiekiem o znacznie szerszych horyzontach. Imał się wszelkich rodzajów muzyki, szczególną zaś sławę przyniosły mu organizowane przezeń Abendmusiken, wieczorne koncerty muzyki sakralnej, przyciągające w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie rozlicznych aficionados. Bach, który przybył do Lubeki w czasie Adwentu, takiej okazji nie mógł przegapić.
Thank you.
Początek kantaty Buxte Chudego Nim von uns Herr Dutroyer Gott w wykonaniu zespołu Anima Aeterna i chóru Collegium Vocale pod dyrekcją Josa van Immerseela. Gdy zna się bachowską twórczość z młodzieńczego okresu, jak choćby cudowne kantaty chorałowe z lat weimarskich, trudno nie dostrzec, ile młody geniusz musiał wyciągnąć korzyści z 3-miesięcznego pobytu w Lubece. Czwarty werset z czwartej kantaty Bacha, Christ lag in todes banden, powstałej w niewiele czasu po inicjacyjnej podróży do Lubeki, śpiewali soliści z Cantus Köln pod batutą Konrada Junghenera. Lecz oczywiście najmocniejsze wrażenie sprawić musiał na młodym Bachu kunszt niezrównanego organisty, dysponującego w dodatku jednym z najbardziej przepysznych instrumentów w północnych Niemczech, który to instrument wielokrotnie przerabiał i przestrajał, szukając ideału, jak później Jan Sebastian, stroju temperowanego, dającego najszersze ekspresyjne możliwości. Ich styl pod wieloma względami się różni. Podczas gdy Bach przyjął zasadniczo dialektyczną formę dyptyku, preludium czy toccata o mniej lub bardziej improwizacyjnym charakterze i następująca potem zdyscyplinowana, złożona fuga wprowadzająca swego rodzaju kosmiczny ład, Buxte Chude starał się raczej nadać tematyczną i formalną spójność wiązance różnorodnych epizodów na przemian luźnych i fugowanych, fantazyjnie improwizowanych i ściśle kontrapunktycznych. Kwestia charakteru i temperamentu, tak czy inaczej, wystarczy posłuchać, dajmy na to, preludium i fugi Amol, aby omalże dać się nabrać. Preludium jest najzupełniej bachowskie, dwie następujące po sobie fugi też są niedaleko i tylko spięcie całości toccatową klamrą, czyli powrót do początku, należy do estetyki made in Buxte Chude. Preludium i fugę Amol Dietricha Buxtehudego grał Michel Chapuis, któremu zawdzięczamy jeden z licznych kompletów muzyki organowej mistrza z Lubeki. Warto tu odnotować, że ktoś mimo wszystko poza Gilles Cantagrelem uczcił okrągłą rocznicę, a mianowicie belgijski organista Bernard Faucroul, który w swym pięciopłytowym komplecie nagranym pod szyldem Richard Carr oparł się na najświeższej dokumentacji dotyczącej tyleż rękopisów, co możliwie zbliżonej do oryginału rejestracji i starannego doboru instrumentów. Ale jednak, choć wszyscy ów komplet zachwalają, bliższa mi chyba elastyczność gestu i płynność frazy Michela Chapuis, którego również w Bachu przedkładam nad innych. Jeśli młody Bach znalazł w Buxtehudem zastępczego duchowego ojca, to nie tylko z racji jego organowego, czy nawet muzycznego w ogólności kunsztu, orgelmeister z kościoła świętej Marii, choć spędził niemal całe życie za swym pulpitem, jeśli nie liczyć kilku wypadów do pobliskiego Hamburga, był bowiem wielce wszechstronnym humanistą, interesującym się nie tylko muzyką przodków i współczesnych, ale filozofią, teologią i nauką swoich czasów. Fascynowały go odkrycia Keplera czy Leibnica, czym zaraził pewnie Bacha. Przyjaźnił się też z największymi myślicielami, aby wspomnieć choćby o burmistrzu Lubeki, znamienitym teologu Menno Hannekenie, któremu zadedykował swą słynną odę żałobną Mitfried und Freud, i ten zresztą wątek odnajdziemy później w jednej z kantat Bacha. Raz jeszcze zespół Anima Eterna i Kolegium Vokale pod batutą Josawani Mirzela we fragmencie ody żałobnej Mitfried und Freud. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o słynnym, lecz może z lekka przereklamowanym cyklu 7 kantat Membra Jezu Nostri w wersji Gardinera czy Kupmana, o obszernej antologii kantat nagranej przez tego ostatniego, o poruszających nagraniach zespołu Richard Card czy Alfreda Dellera, ale obraz sztuki Buxtehudego byłby niekompletny, gdybyśmy pominęli jego dokonania instrumentalne, zwłaszcza jako jednego ze świętych patronów osławionego Stilus Fantasticus, formy kapryśno-wariacyjnej, o improwizacyjnym najczęściej rodowodzie i nierzadko opartej na schemacie ostinato, czyli wiecznie powracającego, niejako wirującego wokół własnej osi motywu melodycznego czy harmonicznego w basie lub w wyższych rejestrach. Tę formę cykliczno-rotacyjną, którą zainspirowały niewątpliwie epoki naukowe odkrycia Kopernika czy Keplera, odnajdziemy też u Bacha, chociażby w takich arcydziełach jak skrzypcowa szakonna czy organowa pasakalia. I niewątpliwie znów to spadek po Dietrichu Buxtehudem, który do ostinato miał szczególną słabość. Temu zaś wątkowi w jego twórczości poświęcona jest piękna płyta nagrana dla firmy Alfa przez zespół o adekwatnej nazwie Stylus Fantasticus, z której to płyty posłuchamy na koniec transkrypcji organowej Ciaccone Emol. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia.
To wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 33 1 56 40.